proszę Państwa, chciałbym jeszcze jako podsumowanie tej pierwszej części przywołać, to jest pewnie kiepsko widoczne w tak dużej sali, ale obraz, który zawsze mnie pasjonował i bardzo chętnie go łączę z sakramentem pokuty, to obraz Caravaggio, powołania świętego Mateusza. On się znajduje w kościele świętego Ludwika Francuskiego w Rzymie. Muszę przyznać, że czasami, nie wiem, co studentom wolno mówić, takie demoralizujące wiadomości, ale czasami chodziłem na blauki z, czyli na wagary z wykładów nudnych z uniwersytetu, to właśnie chodziłem popatrzeć na ten obraz. Mogę sobie przyznać, ale też tak bywało. Chrystus jest przedstawiony tutaj jako ktoś, kto wskazuje na Mateusza. Ty. I Mateusz zdziwiony, że Chrystus właśnie się do niego zwraca, do kolaboranta, także znanego złodzieja w społeczeństwie. Jest tutaj na pewno droga nawrócenia, droga powołania, która wiąże się z nawróceniem. Z drugiej strony myślę, że Caravaggio tak wypracował tą rękę Chrystusa wskazującą na Mateusza. Ona jest bardzo podobna, to zawsze uderza do ręki Boga Ojca w Kaplicy Sykstyńskiej. Jest taki gest Boga Ojca skierowany do Adama, gest stworzenia. Powołanie, przebaczenie, to tak jakby stworzenie na nowo dzięki łasce Bożej. Myślę, że próbuję ten sakrament pokuty w tej naszej drodze ciągłego, ustawicznego nawracania się tak przeżywać. Jako święto nawrócenia. Myślę, że zbyt często sakrament pokuty jest przeżywany jako rodzaj pręgierza, jako coś, co jest bolesne. Pamiętam, gdy wstąpiłem do nowicjatu, to najbardziej dziwiło mnie zdanie w konstytucjach kapucyńskich, że życie kapucyna to życie radosnej pokuty. Zawsze pokuta mi się kojarzyła właśnie z popiołem, z wykrzyżeniem, prawda, smutkiem twarzą, a tu każą przeżywać radosną pokutę. Właśnie dlatego, że jest to święto powrotu do Boga i święto zbliżenia się do drugiego człowieka. Pokuta ma otwierać na Boga, na drugiego człowieka. I sakrament pokuty też ma takie zadanie. I tak działa w naszym życiu. Ale myślę, że warto też pomyśleć o moim przeżywaniu sakramentu pokuty, czy potrafię świętować tę celebrację sakramentu pokuty. Ja pamiętam, w moim domu rodzinnym było tak, że gdy się szło do spowiedzi, to tata czy mama przychodzili, przepraszali mnie i mnie też uczono tego, żebym, jeśli wobec sprawy z domowników zawiniłem, żebym przed pójściem do spowiedzi przeprosił, żeby to było święto też całej rodziny, a po powrocie też często, zresztą mama po spowiedzi często robiła jakąś lepszą kolację, był to taki czas rzeczywiście bycia razem, jakiegoś radowania się. Myślę, próbujmy odnaleźć ten wymiar świętowania, także naszego nawrócenia, nawracania się, także w sakramencie pokuty. To w końcu radość odnalezienia na nowo Boga bliskiego, wspierającego, przebaczającego i także bliźniego, który mnie potrzebuje i którego ja potrzebuję. I to jakby dopełnienie tego, co mówiłem w pierwszej części. Teraz chciałbym słów parę powiedzieć o mitach, które są związane z sakramentem pokuty. A więc najpierw dotyczące spowiednika. Jest takie miejsce, że spowiednik jest wyczulony na seks. Ale tylko czeka, żeby się dopytać. Może jeszcze w kontekście jego celibatu, no to szczególnie go to interesuje. Może jakieś pikantne historie. I taki mit gdzieś błądzi i często jakby próbujemy znaleźć potwierdzenie tego mitu w pytaniach, które mogą dotyczyć tej sfery. Więc ja powiem od razu, że w tym zasad, którą się przekazuje wszystkim przygotowującym się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa, jest to, że w tej sferze, na przykład dotyczącej etyki seksualnej, lepiej nie dopytać niż pytać za dużo. Także wademekum przeznaczone dla spowiedników, wydane pod koniec ubiegłego wieku mówi o tym, że słowa etyki seksualnej są nawet szczególnie delikatne. Dlaczego więc spowiednik pyta? Jeżeli w sakramencie pokuty powiem, popełniałem grzech nieczysty, to pamiętajmy, że grzechów nieczystych może być 100 rodzajów. Prawda? Ile by ich tu wymieniał, nie mamy problemów, możemy sobie to uświadomić. Więc pamiętajmy, że kapłan jeśli pyta, to pyta po to, aby być pewnym, że spowiedź jest integralna. Kapłan ma czuwać, jak to się mówi w teologii moralnej, nad integralnością wyznania grzechów. To znaczy, aby grzechy ciężkie były wymienione jasno, zrozumiane, także z okolicznościami ważnymi. Bo to jest ważne, czy ktoś na przykład popełnił zdradę małżeńską, to jest też grzech nieczysty, czy ktoś na przykład miał romans z jakąś osobą konsekrowaną, czy ktoś popełnił jakiś inny grzech, także jakaś rada czy remedium na ten grzech będzie zupełnie inna w każdej sytuacji. A więc wierzcie mi, że kapłan nie pyta, bo się interesuje takimi czy innymi szczegółami intymnymi naszego życia, broń Boże, naprawdę. Tym się nie interesuje, tylko po prostu dba o integralność, pójdzie o to, by ta spowiedź była jasna. Tym bardziej, że często grzechy związane, jak to się popularnie mówi, z szóstym przykazaniem, często są zapatrywane różnymi eufemizmami, prawda, bardzo trudnymi. Nieraz do zrozumienia trzeba dobrze kontekst lokalny znać, na przykład jakieś czas temu na Podhalu mówiono o oglądaniu filmów pornograficznych, oglądałem wideo. No cóż to za grzech, że oglądałeś wideo? No Boże, ja też oglądam wideo, prawda? Ale dopiero znajomość kontekstu lokalnego, prawda? Do tego proboszcz zawsze wszystkich informował, co to może znaczyć, żeby zrozumieć penitenta, prawda? To jeden mit. Następny mit. Jedni księża rozgrzeszają, inni nie. Pamiętajmy, że zasady teologii moralnej są jedne i niezmienne. To bym chciał wszystkich uspokoić i tu nie ma zmian. I często takie mity mówi się, a tamten ksiądz mnie rozgrzeszył, a tu mnie ojciec nie chce rozgrzeszyć jakiegoś grzechu. Pamiętajmy, że nieraz jedna informacja jest bardzo ważna do tego, aby dany czyn dobrze ocenić. I nieraz wystarczy, że tej informacji gdzieś tam zabrakło, albo kapłan nie dopytał, zrozumiał inaczej i mógł zrozumieć zupełnie inaczej to wyznanie grzechu. No? Choćby mógł nie dopytać, albo nie zrozumieć, że ktoś zrywa z danym grzechem. Na przykład, może ktoś nie chce. A tutaj akurat spowiednik zapytał. I się okazuje, że ktoś nie chce zerwać jakimś grzechem. Nie ma postanowienia poprawy, a więc nie ma odpowiednich warunków, aby mu udzielić rozgrzeszenia. Prawda? Więc często te mity także z tego biorą swój początek. Pary mit, który często staram się falsyfikować, chociaż często zwłaszcza przez dziennikarzy podkreślamy, że dobrze to się można spowiadać w jakimś klasztorze w mieście. Najczęściej są to wymienieni, prawda, ojcowie dominikanie, prawda, księża jezuici, czasami z grzeczności dla mnie się jeszcze kapucynów dokłada, prawda, tam się można dobrze spowiadać. Naprawdę, w szkole dla spowiedników spotkałem wielu wiejskich proboszczów i spokojnie chciałbym być ich penitentami, naprawdę. Otwartych, czytających, szukających, bez problemu, gotowych do poświęcenia czasu dla penitentów. Spotkałem naprawdę dużo kapłanów w bardzo małych miejscowościach, którzy naprawdę są, jak myślę, świetnymi spowiednikami. Ale też nie ulegajmy takim mitom. Na pewno i ojcowie dominikanie, i księże jezuici, i myślę moi współbracia, my staramy się spowiadać może temu szczególnie się poświęcamy, bo jakiś charyzmat naszego zakonu, także widzimy w tej posłudze spowiedzi szczególnie, że się przejawia, ale byłoby to naprawdę krzywdzące mówić, że gdzie indziej nie można znaleźć dobrego spowiednika. I myślę, że jeśli ktoś szuka stałego spowiednika, to niech zacznie jak najbliżej domu. Zobaczysz, bo do stałego spowiednika, jak już jakby następny mit, trzeba mieć na stały dostęp. Jest też taki mit, że stały spowiednik jest potrzebny szczególnym osobom. No, siostrom zakonnym, księżom, prawda, kimś, kto jest jakoś tam zwichrowany albo ma jakieś objawienia mistyczne, prawda, to ci potrzebują stałego spowiednika. Ja myślę, że stałego spowiednika potrzebuje każdy, kto chce prowadzić intensywne życie duchowe, a więc myślę, że wszyscy, choćby słuchacze szkoły wiary, prawda? Stały spowiednik to nie jest jakiś stały kontroler czy policjant, który stoi nade mną z pałką. Stały spowiednik to ktoś, kto mi towarzyszy w drodze. Kto zna mnie drogę, kto potrafi mi łatwiej wtedy doradzić, łatwiej mnie zrozumieć. I myślę, że jeśli na przykład walczy z jakimś grzechem nałogowym, małym czy dużym, to wtedy jest pokusa chodzić od jednego spowiednika do drugiego, zwłaszcza jeśli ten nałóg jest na przykład jakiś bardzo wstydliwy. Tym bardziej zachęcam wtedy, aby chodzić do jednego. Nawet jeśli to się wiąże z upokorzeniem tego, że znowu, upokorzeniem siebie, że znowu przychodzę z tym samym grzechem, ale jest to jeden z ważnych środków, który pomoże mi być może wyjść z tego grzechu, że ktoś będzie mi towarzyszył, będzie pokazywał krok po kroku, pomagał odkrywać, jak mogę z tej sytuacji wyjść, jak mogę ją przezwyciężyć. Więc myślę, że ten ruch, który się dzisiaj obserwuje, poszukiwania stałych spowiedników, mnie bardzo cieszy. Myślę, że nakłada to duże obowiązki na kapłanów, bo to domaga się także specjalnego czasu, ale to jest dobry znak, że jest wiele osób, które chcą to swoje życie duchowe rzeczywiście w intensywny sposób prowadzić. To swoje życie z Bogiem traktują bardzo, bardzo poważnie. Powiem też na myśli, że młodym współbraciom, zresztą wszędzie jak dla młodych księży nieraz mi przyjdzie coś mówić, to zawsze mówię o tym, żeby jeśli się proponuje komuś stałego spowiednika, żeby być gotowym tego penitenta przyjąć. No bo jest to tragikomiczne, jeśli ktoś mówi, słuchaj, kapłan mówi, słuchaj, potrzebny ci jest stały spowiednik. I penitent w pokorze to przyjmuje i po spowiedzi mówi, czy ojciec mógłby być tym stałym spowiednikiem? I słyszy, nie, idź tam do sąsiada, nie do mnie. Jeśli proponujesz, bądź gotowy przyjąć. Teraz mity dotyczące spowiedzi. Nic nie daje. Ja nie wiem, zależy kto czego oczekuje. Jeśli oczekuje tego, że wyjdzie, prawda, uchachany z każdej spowiedzi, prawda, nieraz tak bywa, że doświadczymy jednego, drugiego sakramentu pokuty tak bardzo silnie, emocjonalnie, że także czujemy się uspokojeni, pełni radości i tak dalej. I nagle w iluś takich przeżytych sakramentach nagle się pojawia, no nie tak, no jest spokojnie, nic się nie zmienia, wracam do domu, Boże drogi, tacy sami domownicy, no nic nie jest bardziej kolorowe. No, jedna taka spowiedź, druga, trzecia, no może to nic nie daje, może wcześniej się pomyliłem. Ale dajmy, że sakrament pokuty to nie fast food. Życie duchowe to nie fast food. Ojciec Pio mówił, że życie duchowe to jest tak jak taka kolejka, stara kolejka podmiejska, która jedzie i na każdej stacyjce staje, stacyjka po stacyjce. Mówił też ojciec Pio, że niektórzy, niewielu takich jest, do Pana Boga lecą samolotem. Inni jadą może samochodem, a inni wleką się pieszo, może jeszcze kulawy ważne, byśmy wszyscy doszli. Wszyscy szli w tym kierunku, prawda? A więc potrzeba nieraz wiele cierpliwości dla siebie także, aby widzieć nagle jakiś postęp w życiu duchowym. To naprawdę wykuwa się często bardzo, bardzo powoli. Do powiedzieć, że trzeba się spieszyć. Jest taki mit, który wynika bardzo często i powtarzany przez tych ludzi, którzy wpadają w Wielki Piątek wieczorem albo Wielką Sobotę po fryzjerze do spowiedzi, no mówią, sam przyjdę do tej kapucyny, to półtorej godziny muszę czekać, jeszcze muszę się spieszyć, bo za mną już tam szurają nogami. I może tak być. Ja zawsze podziwiam to ojców Dominikanów w Wielki Piątek spowodowaniu całą noc. To jest to takie miejsce, zawsze tu przychodzimy, odwiedzając groby i przy okazji zawsze tutaj, w tej bazylice odmawiamy choć krótką modlitwę za tych, którzy spowiadają ciągle całą noc i dobrze, że takie miejsce jest. Ale pamiętajmy, że jest wiele czasów dogodnych, kiedy można naprawdę spokojnie przyjść do konfesjonału, można się z kapłanem umówić i wtedy spokojnie jest czas na to, żeby się spowiadać. Nawet takim mitem jest także to, że w czasie spowiedzi trzeba dosłownie wszystko pokornie znosić. Pamiętam, w ubiegłym roku ojciec Józef Augustyn w Życiu Duchowym w kwartalniku napisał artykuł o zranieniach, które może prowokować spowiednie, które może powodować spowiednie w sakramencie pokuty. I na ten temat też jest mnóstwo mitów i może się zdarzyć, i mogło się zdarzyć także w życiu kogoś z nas, że spowiednik nie skrzyczał, potraktował nie tak, jakbym chciał. Z różnych powodów, trudno nieraz to wnikać. Pamiętajmy, że to mogę powiedzieć na pewno usprawiedliwienie spowiednika. Od razu mówię, uważam, że spowiednik nie powinien krzyczeć. Ojciec Salezy, jeden z moich spowiedników, zawsze nie powtarzał przez cały seminarium, po spowiedzi mówi, pamiętaj, tylko nigdy nie krzycz. Pan Bóg się nie denerwuje na grzesznika, to ty się nie denerwuj. I to jest jedno z tych przykazań przekazywanych przez starszego brata i spowiednika, które we mnie bardzo mocno trwa. Nigdy nie krzycz. I czasami się ściska, prawda, tą deskę w konfesjonale i powiem, tam z niej jeden sok już wycisnąłem. Ale żeby nie krzyczeć, bo to nic nie zmienia, to tylko kogoś może zrazić. Ale z drugiej strony powiem, zdarzają się sytuacje, że na przykład, tak bardzo po ludzku, że czasami trzeba spowiadać z bólem głowy. Jest nieraz sytuacja w parafii, pogrzeb, nie ma innego kapłana, odprawia, musi spowiadać. Jeszcze nie spowiadać, ja spowiadam kiedyś z bólem zęba, to jest po prostu coś, no niby normalne, zwyczajne, ale tak naprawdę trzeba, no, trzymać się jeszcze mocniej, żeby właśnie nie warknąć, nie powiedzieć złego słowa. Myślę, że najlepiej wtedy, gdyby kapłan nie spowiadał, ale są takie sytuacje, że musi, że jest taka potrzeba. I wtedy może być bardzo trudno, może łatwiej tracić panowanie. Ja muszę powiedzieć, że tak jak nie krzyczę, tak ja straciłem opanowanie w sakramencie pokuty, spowiadałem kiedyś z sędziowaniem rotundy, była taka spowiedź długa. Jak ktoś z kolejki nie wytrzyma, zaczął mi pukać w konfesjonał, czy, żeby się pospieszył. Wyszedłem do tego pana i powiedziałem, że bar jest naprzeciwko, prawda? Tutaj spowiadam. Akurat była tam spowiedź bardzo poważna, no ta osoba była zupełnie skonfudowana. Trudno z nim było później rozmawiać, już była wystraszona, więc bądźmy też wyrozumiali, ponieważ jestem już, prawda, przy konfesjonale, ta kolejka, a tu nagle ten penitent siedzi 15 minut, 20 minut, 30 minut i raz skręca. Co on tam robi? Bądźmy spokojni. Na pewno dzieją się tam ważne rzeczy. Jeśli budzą się w nas takie reakcje, spróbuj się pomodlić spokojnie. Może to bardziej pomoże i może ktoś naprawdę przeżywa jakiś ważny moment w życiu i staramy się wtedy być tolerancyjni. Tak dobrze tolerancyjni. Nie jestem się obojętnym, ale taką dużą życzliwością potraktujmy taką osobę. Ale zrobiłem dygresję. Wracam do tego, że spowiednik może poranić i to się może zdarzyć. Jeżeli tak jest, że w sakramencie pokuty nagle ktoś, kapłan, zacznie na was krzyczeć, ja nie mówię, dyskutować, rozmawiać, ale czy poczujecie się obrażeni? Penitent ma prawo zaprotestować. Proszę ojca, proszę księdza, proszę na mnie nie krzyczeć. Proszę nie obrażać, jeśli jest taka sytuacja. Myślę, że one są wyjątkowe, ale jeśli są, to jest to prawo. I spokojnie, zresztą ksiądz Augustyn też to radzi, spokojnie sobie to powiedzmy. I to nie jest ani obraza księdza, ani obraza sakramentu. Spokojnie. Pamiętajmy, że jesteście dziećmi Bożymi, wasza godność jest olbrzymia, więc też trzeba bronić tej godności. Jeżeli ktoś przepływa jakiś nerwów, czy sytuacji trudnej, o tym na moment zapomniał, to trzeba spokojnie o tym przypomnieć. Zupełnie spokojnie. I w końcu taki mit, który się pojawia, ciągle wraca, że można przyjąć Komunię Świętą tylko raz, albo maksymalnie parę razy po jednej spowiedzi. To jest chyba taka pozostałość, wiecie, chyba z XIII wieku może. Bo najpierw przeżywano taką sytuację, że człowiek jest niegodny, aby przystępować do sakramentu Eucharystii, prawda? Aby przyjmować ciało Chrystusa. No i w średniowieczu umorzono sytuację, prawda, komunii oczu, skoro nie można przyjmować, to chciano patrzeć na hostię, a więc fundowano specjalne stypendia, aby ksiądz jak najdłużej podnosił hostię, żeby było jak najdłużej widać. Podpierano tego kapłana. Specjalny materiał ciemny dawano, aby lepszy był kontrast, żeby można było popatrzeć na tego Pana Jezusa. I ta Eucharystia stawała się czymś takim ciągle bardziej odległym. I Kościół na Soborze Lateranickim w 1215 roku wydał to, co znamy, wydał zarządzenie, które znamy później jako przekazanie kościelne, że należy przynajmniej raz do roku przystępować do sakramentu pokuty i do Komunii Świętej w okresie wielkanocnym. Ale to było chodziło o to, żeby przynajmniej raz do roku. Prawda? Więc chodziło o to, żeby człowiek zupełnie nie oderwał się od życia eucharystycznego i także od życia w ogóle sakramentalnego. Taka była troska. A później uczyniono z tego normę, prawda? Może trochę nasze duszpasterstwo w pewnym momencie zawaliło, bo ja pamiętam, jeszcze były kartki, takie stoiki w kościołach, spowiedzi komunii wielkanocną trzeba było rzucić i potem, prawda, proboszcz na kolędzie widział, prawda, miał tam zanotowane, że ktoś był u spowiedzi i komunii wielkanocznej i wtedy, prawda, jakoś spokojnie tą kolędę można było też przeżyć. Pamiętajmy, że to nie tak. To, co nas odrywa od komunii z Bogiem, to jest grzech śmiertelny, a więc ten grzech, który niszczy jedność i musi być ta jedność przywrócona przez sakrament pokuty. Jeżeli więc po sakramencie pokuty przeglądam moje sumienie, widzę, że nie ma takiego grzechu ciężkiego, to mogę przystępować do sakramentu ołtarza, mogę przyjmować Komunię Świętą, mogę w pełni uczestniczyć w Eucharystii na dłuższy czas. No oczywiście potrzeba badania sumienia i potrzeba takiego spokojnego patrzenia na własne życie, żeby też nie zacząć bagatelizować wszelkich możliwych grzechów, ale generalnie sakrament ołtarza, Eucharystia jest dla grzeszników. Pamiętam, moderator Łazowy zawsze podkreślał, że to jest wiatek, pokarm na drogę, że przyjmujemy go po to, by iść ku Bogu. I to jest pokarm dla grzeszników, dla nas. No, więc mam przystępować w stanie łaski uświęcającej do ołtarza, ale jeśli grzechy powszechnie się pojawiają, to na początku Eucharystii jest akt żalu i tam mam żałować za te grzechy, w ten sposób przygotować się do dobrego przyjęcia słowa i także ciała Chrystusa.